No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym, wieczornym z cyklu Historie Potłuczone. No, tudzież, jeżeli tego słuchacie w jakieś inne dni, to oczywiście również bardzo serdecznie Was witam. Koniec zawsze na początek kilka komentarzy od Was, zanim pójdziemy do właściwej historii. Aleksandra Ola pisze tak. Ojcze Adamie, jeżeli się kiedykolwiek będziesz zastanawiał, czy to, co robisz tutaj, ma sens, to ma. Dzisiaj słuchałam tej historii, tej sprzed tygodnia również. To jest w ogóle komentarz sprzed paru tygodni. Tam pojawił się komentarz, że ktoś po 2 latach poszedł do kościoła. Ja chodzę tak w kratkę. W zasadzie ostatnie kilka lat przeżywam jakiś bunt i szukam drogi. Po tym komentarzu, a raczej twoim, ojcze, komentarzu do tego komentarza, po prostu zabrałam się i poszłam na niedzielną mszę wieczorną. Dziękuję. To ja dziękuję, Olu. Jeżeli to było dla ciebie zachętą, to nic lepszego nie mogło mnie spotkać, więc bardzo się cieszę, Olu, że byłaś. Mam nadzieję, że tak też zostanie, w sensie, że będziesz Pana Boga szukać. Ania pisze tak. Szczęść Boże, ojcze Adasiu. Ja słucham HP z moim króliczkiem. Gdy tylko słyszy czołówki, to nastawia uszy i słucha. Tak samo ma, kiedy słucha wstawaków. Pozdrawiamy wszystkich cieplutko. No to ciekawe. Ciekawe, czy to on cokolwiek tam czai, że to są właśnie te czołówki, czy po prostu słyszy jakiś dźwięk i dlatego podnosi uszy. Ale królika pozdrawiamy. Katarzyna z kolei tak. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Właśnie wróciłam z rodziną z wycieczki rowerowej po Puszczy Białowieskiej. Przejechaliśmy około 42 km. Słucham ojca od początku, HP. Mama zawsze słuchała ojca wieczorem, a ja zaczęłam razem z nią. Teraz mam 10 lat i kocham ojca słuchać. Bardzo pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy HP. No Kasiu, niesamowite, masz 10 lat i słuchasz langusty. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że tak ci zostanie. Joanna, sprzątam i pakuję. Jedziemy na ostatni wakacyjny wypad z córkami. Syn miał dołączyć, ale jego szkoła zaczyna się wcześniej. Ojciurku, czy ty zdajesz sobie sprawę, ile się nasprzątałeś z nami? Serdecznie pozdrawiam, Asia. Asiu, to jest czasem moja jedyna nadzieja na niebo, że będę próbował, żeby mi zaliczyli te wszystkie rzeczy, które wy robiliście słuchając różnych odcinków. Powiem, oni to mogli zrobić tylko dlatego, że mnie słuchali. Umilałem im czas, więc mam nadzieję, że mi się to zaliczy na poczet jakichś dobrych uczynków. Kochani, jeszcze komentarz od Piotra. Piotr pisze tak. Muszę się podzielić jedną historią. Jakieś 8 lat temu w moim życiu pojawił się brzuszek Patryk. Zła dieta, mało ruchu plus leki, po których się tyje, spowodowały, że z chłopca z wieczną niedowagą stałem się niemalże otyły. Co ja o tym wiem. Rok 2022 ogłosiłem rokiem usuwania brzuszka Patryka. Siłownia, dieta, te sprawy i tak dalej. I tu wchodzi ojciec Adam, cały na biało i HP. Kiedy na siłowni mam już dość, idę na bieżnię, znajduję jakiś materiał ojca i biegnę jednego szóstaka. Polecam tę metodę. No, słyszałem już o tak zwanej ilości szóstaków potrzebnych do zlikwidowania depresji. Czyli jak wiele odcinków szóstaka muszę posłuchać, żeby chociaż trochę wyjść z ponurego nastroju. Ale jeszcze nie słyszałem o jednostce biegowej jednego szóstaka. Rzeczywiście to by się przydało. U mnie tak różnie. Czasem z tą dietą lepiej, czasem gorzej. Ostatnio trochę zastój, chociaż na szczęście poprzednio znowu było lepiej, więc nie jest tak źle. Mam nadzieję, że jakoś znowu się odbije i będzie lepiej. Kochani, koniec wstępów, koniec komentarzy. Zapraszam na czołówkę, a potem będzie oczywiście nasza historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Florentynie, co serce z lodu miała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam i bardzo się cieszę z naszego spotkania, z kolejnej historii, którą sobie za chwileczkę wspólnie wysłuchamy. Idźmy do rzeczy, nie traćmy czasu, tylko zobaczmy, jak się kolejne ludzkie losy potoczyły. Tak zaczyna się wiadomość do mnie. Szczęść Boże, ojcze Adamie Szóstaku. Szczęść Boże, Florentyno. Słucham kolejny tydzień historii potłuczonych, nadrabiam na chybił trafił, wzruszając się, smucąc i śmiejąc się chwilami. Przecieram oczy ze zdumienia nad tym, jak czasem los przewrotnie się składa, a czasem jak sami na własne życzenie dajemy się robić w bambuko z uśmiechem na ustach. Mam, a właściwie miałam poczucie, że u mnie to spokój, nuda i generalnie moja historia to flaki z olejem i słodko pierdzący banał. No tak, a potem sobie przypomniałam, jak to naprawdę było. Od dziecka żyłam w przekonaniu, że jesteśmy normalną rodziną. Dwoje dzieci, rodzice, mieszkanie w wielkiej płycie, wakacje nad morzem, no po prostu nuda na bank. Jako dziecko brałam wszystko jak leciało, zadowolona z tego co mam, bo obiektywnie mówiąc miałam dużo. Nie było biedy, przynajmniej takiej widocznej materialnej. Dzieci najedzone, ciuchy wyprane, wszystko wyprasowane. Córeczki w ślicznych sukienkach, grzecznie stojące na nudnej mszy w kościele, rodzice wykształceni, wszystko zaaranżowane elegancko. No tylko co z tego, jak to wszystko się okazało wydmuszką. Teraz widzę, że małżeństwo moich rodziców od samego początku było fikcją, realizowaniem utartych schematów pod tytułem najpierw studia, potem ślub i dzieci, albo łobuz kocha najbardziej i ewentualnie wersja, no przecież ja go zmienię. Teraz, kiedy wszystko już się skończyło i czasem zdarza mi się rozmawiać z mamą o początkach ich związku, to łapię się za głowę, że w to poszli, a głównie, że mama się godziła na różne akcje, które mój tata odwalał jeszcze przed ślubem. Naprawdę przygotowania do ślubu zero, nie licząc bierzmowania ojca, które załatwiał na prędce, bo się nagle okazało, że nie ma. Także no. Na pozór idealna rodzina z wartościami. Ba, pamiętam dokładnie zdanie, które jak mantrę było wtłaczane do głowy mnie i mojej siostrze. Masz być dobra, grzeczna i miła. Brrr. Na samo wspomnienie mnie mdli po prostu. Pierdolety i tyle. Szczególnie jak sobie przypomnę, jak to grzeczna było od nas skutecznie egzekwowane. Dostawałyśmy lanie skórzanym paskiem. Nie, że jakoś często i regularnie, no ale się zdarzało. A żebyśmy pamiętały, że memento mori, to pasek wisiał na kuchni, w sensie w kuchni na klamce, a czasem mama go pakowała do torebki do kościoła, że w razie czego, gdybym fikała, to mi go dyskretnie pokaże. No masakra po prostu. Tu muszę przerwać. Kończycie w ogóle... No ja nie potrafię pojąć takich rzeczy. Ja wiem, że to się koni dzieje oczywiście w wielu rodzinach, tak? Idziemy do kościoła i zabieram do kościoła w torebce pasek, żeby pokazać mojemu dziecku, jak będzie fikało, co go czeka, nie? Ja nie mogę. Z mojej obecnej perspektywy, czyli mamy dwójki dzieci, to po prostu dno totalne było. No ale było jak było. I pewnie by dalej się tak kulało, gdyby nie biznes moich kompletnie nieprzedsiębiorczych rodziców, który w wyniku kradzieży został im zabrany, a ich zostawił z ogromnymi długami. Nasze dotychczasowe, dość komfortowe życie stawało się trudniejsze. Rodzice mieli problemy, to było wyczuwalne w ogóle w domu. Dalej żyliśmy razem, ale czułyśmy z siostrą, że kasa no nie może do końca się zgadzać. Nie byłyśmy rozpuszczane i dość łatwo się do tego przyzwyczaiłyśmy. Nie przeszkadzało nam zbytnio być łowcami okazji, wyprzedaży i poszukiwań w lumpeksach. No bo to nie był jakiś dramatyczny spadek komfortu życia, ale jednak był odczuwalny. Rodzice, a właściwie mama, dbała, żebyśmy miały wszystko materialnie potrzebne do życia. Dalej było niestety jednak tylko gorzej. Chłód był już mocno odczuwalny w relacjach mama-tata, częste kłótnie o pieniądze i brak wspólnej wizji na wyjście z tego kryzysu. Z boku nadal idealna oczywiście rodzinka, wiadomo. Dzieci się dobrze uczą, nie łobuzują za bardzo, poza noszeniem glanów i różowym kosmykiem włosów. Mnie było ciężko, bo siostra wyjechała na studia i na co dzień tylko ja znosiłam duszną atmosferę w domu. Ale najgorsze dopiero przed nami. Mój tata, twardy, nieznoszący sprzeciwu facet, o bardzo aroganckim sposobie bycia i trudnym charakterze, nie wytrzymał presji związanej z długami i zapadł na depresję. I to taką depresję, że nie chodził do pracy, tylko siedział cały dzień w domu, w ciemnym pokoju i po prostu jęczał. Jęczał, płakał, sapał i wył. Były dni, że zbierał się i wychodził, to były te lżejsze dni. Kiedy nie wiedziałam, jaki dzisiaj jest dzień, nigdy nie wiedziałam, jaki dzisiaj jest dzień, dopóki nie sprawdziłam, czy jego auto stoi pod blokiem. Jak widziałam auto, to już wiedziałam, że będzie źle. To był mój czas gimnazjum. Już sama gimbaza oczywiście to jest kosmos, a co dopiero z czymś takim w domu. Jak był w domu, to musiałam zrobić tam obojgu obiad i najchętniej bym poszła do swojego pokoju, żeby się uczyć w spokoju. Ale on często przychodził do mnie ze swoimi atakami paniki, Wtedy zamiast popołudniami uczyć się do sprawdzianów, siedziałam trzymając ojca za rękę, pocieszając i patrząc, jak wielki chłop jest bezbronny i to we mnie małolacie z gimbazy szuka oparcia. Byłam tym wykończona. Mama pracowała bardzo dużo, wracała zmęczona o 20 czy 21. To było dla mnie po prostu jak zbawienie, bo przeważnie albo szedł jęczeć do niej, albo ona z nim rozmawiała, że ja potrzebuję spokoju. Czuję ogromny kamień przy szyi, kiedy to piszę. To był taki ogromny bagaż emocjonalny dla mnie, zresztą dalej jest zresztą. W szkole uśmiechnięta łobuziara, ogarnięta i sprytna, w domu przygasałam razem z ojcem w ciemnym pokoju. Nie byłam sama. Miałam znajomych i Maxa, kolega z klasy, trochę inny niż ja, miastowa, przebojowa. On ze wsi, sympatyczny i inteligentny, nie narzucający się chłopak. Zawsze bardzo kulturalny, z szacunkiem odnoszący się do dziewczyn, nie jakieś końskie zaloty, czy jak to wszystkie inne ciołki z gimnazjum. Trzymaliśmy się razem w trójkę, z jeszcze jedną koleżanką, dobrze się dogadywaliśmy, dużo się śmialiśmy, to było dla mnie bardzo kojące doświadczenie, w przeciwieństwie do ekscesów w domu. Wtedy jeszcze mało o tym wszystkim, co działo się w domu, mówiłam, bo nie sądziłam, że to kiedykolwiek wyjdzie na jaw. Niedługo potem dopuściłam Maxa do trudniejszych tematów o mnie, bo wiedziałam, że mogę mu zaufać. Wiedziałam, że jestem dla niego ważna. Po prostu się zaprzyjaźniliśmy. Czułam, że mogę mu powiedzieć wszystko, a on mnie czasem nawet wyśmieje, bo lubimy się śmiać z siebie nawzajem, ale nigdy nie odrzuci i zawsze wesprze. Zostaliśmy parą, choć z mojej strony to było na zasadzie: zobaczysz, ja się nie nadaję do związków, nie mam dobrych wzorców, moja rodzina jest porąbana, no ale dobra, jak chcesz, to masz. A, no jeszcze najlepsze, ja nie chcę wychodzić za mąż, ani żadnych dzieci też nie chcę. Jak się potem okazało, Max nie do końca mi uwierzył w te wszystkie moje zapewnienia, ale nic wtedy nie mówił. W domu już była masakra. Depresja ojca zleżała dzięki leczeniu, więc zaczęły się awantury, wyzwiska od K i innych takich, pod adresem mojej mamy i często też moim. Siostra dalej była na studiach. W tym momencie przestałam być rozdarta. Jednoznacznie stanęłam po stronie mamy, bałam się taty, bałam się o siebie i o mamę. Mama naprawdę się starała mnie i moją siostrę przed tym uchronić, no ale nie zawsze się dało. Bardzo dużo pracowała. Jednocześnie starała się być na bieżąco z naszymi sprawami i budować jakoś relacje z córkami. 24 października 2011 to dzień, kiedy kamień spadł mi z serca. Kłótnia moich rodziców przerodziła się w przepychankę, a ja zadzwoniłam po policję, że się boję, że ojciec będzie bił mamę. Przyjechali, pogadali, upomnieli. Już myślałam, że wyjdą i znowu wrócimy do zwyczajowego piekiełka jak zawsze, kiedy ojciec zaczął fikać, pyskować, więc go zgarnęli na 48 do aresztu. Zamknęłam drzwi i odetchnęłam. Pierwszy raz od bardzo dawna. Jest spokój. Pamiętam, jak z mamą nam tego dnia ulżyło. Ulżyło nam jeszcze bardziej, kiedy zatrzymali go na jeszcze dłużej, a prokurator na wniosek policji wydał zakaz zbliżania się do nas. Nie mogłam uwierzyć, kiedy się dowiedziałam, że już na stałe mogę odetchnąć, bo to koniec mojej codziennej udręki. Zostałyśmy same. Mama z ogromem problemów, ale też odetchnęła. Nastała era przesłuchań sądowych. Mimo, że byłam niepełnoletnia, jakieś tam plus minus 16 lat, przesłuchiwano mnie tak samo jak osobę dorosłą. To był koszmar. Bardzo przeżywałam te rozprawy, rozdzierały mi serce ciągłe wracanie do przykrości z niedawnej przeszłości. No i oczywiście jedne z ostatnich spotkań z ojcem, z prychaniem na mój widok, ostentacyjnymi bluźnierstwami pod moim adresem, niby burkniętymi pod nosem, ale na tyle głośno, że słyszeli to wszyscy czekający w sądowym korytarzu. Okropnie bolesne, bo ja ciągle głęboko, głęboko w sercu marzyłam, że może on przyjdzie, że przeprosi, że powie, że będzie zawsze moim tatą. No nie w tym życiu. Następnie na parę lat była cisza, całkowity brak kontaktu, choć słyszałam, że kontaktuje się z dalszą rodziną i znajomymi, żeby szkalować i obrażać mnie, moją mamę i siostrę. Zdecydowana większość mu nie uwierzyła, a ci, co dali się przekonać, no to po prostu byłyśmy wolne od nich. Dalej cisza. I nagle przeczytałam na Facebooku branżowym, że mój ojciec nie żyje. I że będzie pogrzeb. Zmroziło mnie. Do tego dnia żyłam świadomością, że on sobie tam gdzieś żyje i że może jeszcze kiedyś jakimś cudem i racjonalnie, całkiem wbrew logice, że zatęskni, że przytuli, że przeprosi. No ale nie. Okazało się, że to koniec. Ja wybaczyłam. Wracając do Maxa. Był moją ostoją każdego dnia. Chciał być ze mną na poważnie, mogłam na niego zawsze liczyć. Zakochałam się, choć on dobrze wiedział, że z początku to na jego uczuciu rozkręcał się nasz związek. Ja przez sytuację z ojcem miałam serce z lodu, nie oszukujmy się. Ale on cierpliwie, kawałek po kawałku, dzień po dniu, chuchał w to serce, brał je w dłonie i ogrzewał. Zaprosił mnie do swojej rodziny. Rodziny jakże innej od mojej, tak ciepłej i takiej dostępnej w całości. Przyjęli mnie z otwartymi rękami, przytulili do swojego ogniska rodzinnego i mimo nastoletniego wieku nigdy nie traktowali naszego związku jako szczeniackiej, niedojrzałej miłostki. To bardziej ja o niej tak myślałam początkowo. Dopiero kiedy poznałam jego tatę, zrozumiałam, że ja dostałam ochłapy atencji od swojego. Ten kontrast niemal mnie onieśmielał. Nie znałam takiej dobroci ze strony dorosłego faceta. Nie miałam nigdy żyjącego dziadka ani bliskiego wujka. Z biegiem czasu zaczęli mnie traktować jak córkę. Mijał czas, z Maksem zawsze byłam szczera, włączałam go do wszystkiego w moim życiu. Czasem nasze randki były w kinie, czasem pomagał mi malować balkon, czy poszedł ze mną sterylizować kota do weterynarza. Uwielbialiśmy spędzać razem czas. Ja wciąż, z lodem w sercu, byłam przekonana, naprawdę czułam pod skórą, że to jest po prostu zbyt dobre, żeby było prawdziwe i że pewnie niedługo mu się odmieni, no i... Nie mogłam, nie potrafiłam uwierzyć, kiedy mówił, że mnie kocha całym sercem i że jestem spełnieniem jego marzeń. Ja? No weźcie. Ale on dalej chuchał i chuchał, no i wychuchał. Na dzisiaj prawie 13 lat związku, 4 lata wspaniałego małżeństwa, dwójka wspaniałych dzieci, jesteśmy przeszczęśliwi. Ja już bez lodu w sercu, pokochałam go bez reszty. Oboje zgodnie stwierdzamy, że powinniśmy się pobrać dużo szybciej, bo miłość w małżeństwie z Bogiem jest najlepszym wymiarem oddania się sobie nawzajem. No ale przecież byłam nauczona, najpierw studia, potem ślub, ech, te wszystkie durne frazesy. Jak się wie, że to ten, w sensie jak się wie, to trzeba brać tu i teraz, bo szkoda czasu. Wiem, że miałam szczęście, że w dzisiejszych czasach tak młody chłopak był od początku i pomimo mojego jawnego oporu przekonany, że ze mnie jednak jest materiał na żonę. Wiemy, że małżeństwo to jest robota i codzienne wychodzenie spod swojego ciepłego kocyka egoizmu. Jeżeli coś ma mi wyjść w tym życiu, to chcę, żeby moje dzieci zawsze widziały zakochanych rodziców, ich miłość i jedność. Tak nam dopomóż Bóg. Jeżeli się to ojcu do czegoś przyda, to ja się zgadzam na publikację w podcaście. Chciałabym być nazwana Florentyną, w sensie Florką. Bardzo lubię to imię. Sama sobie je obrałam przy bierzmowaniu. Pozdrawiam serdecznie, Florka. Kochana Florentyno, kochani słuchacze, piękna jest ta historia. I też piękna, że się w taki piękny sposób kończy, chociaż tam się oczywiście wydarzyło po drodze tyle trudnych rzeczy. Bardzo dziękuję Ci, Florentyno, za to, że napisałaś do mnie. Kochani, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Ja wiem, że to jest oczywiście wiele wątków, bardzo wiele wątków, tak? Ja wiem, że to jest historia w ogóle bardzo niestety wielu rodzin, gdzie, no właśnie, mama albo tata, bo to nie zawsze jest jeden schemat, tylko czasem bywa tak, czasem jeszcze inaczej, no zawalają, tak? Tutaj mamy z historii Florentyny, tak to wynika, dzielnie walczącą mamę, która próbuje na wszystkie sposoby chronić swoje dzieci, mamy... No niestety niezbyt udane małżeństwo, które zostało w ogóle jakoś głupio zawarte, jak słyszymy. Mamy no tysiąc problemów, ale kochani, jedna rzecz najważniejsza. Zobaczcie, w pewnym momencie ten tata, oczywiście sam cierpiący, sam pogubiony, sam nieradzący sobie, sam w depresji i tak dalej, zrobił z własnego dziecka swojego rodzica. Kochani, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić własnym dzieciom, kiedy się dzieci stawia w roli rodzica. Zamiast one być dzieckiem, to mają być rodzicem. Czyli nagle się okazało, że tata szuka wsparcia u swojej córki. Jeszcze kochani, oczywiście, gdyby to była córka dorosła, ja nie mówię, że to jest wtedy dobrze. Nie, to też nie jest dobrze. Nigdy rodzic nie powinien ze swojego dziecka robić swojego rodzica, no bo nie po to jest rodzicem, żeby z dziecka robić rodzica. Tylko po to jest rodzicem, żeby być rodzicem do swojego dziecka. Ale jeszcze gdyby to była, że tak powiem, dorosła córka, to jeszcze jakoś, że tak powiem, jakoś rozumiem, tak? Nie mówię, że to dobrze, ale to jeszcze byłoby, no... że tak powiem, do łyknięcia. Natomiast kochani, kiedy mamy dziewczynę w gimnazjum, tak, czyli kilkunastoletnie dziecko jeszcze, które nagle staje w pozycji, gdzie ma właśnie tulić swojego ojca, tak, który sobie nie radzi. Ja rozumiem, gdyby to była właśnie, mówię, dorosła jeszcze już kobieta, która ma jakoś, nie wiem, pomóc swojemu ojcu. I tak uważam, że nie powinno się dzieci stawiać w takiej pozycji, ale wtedy to jeszcze jakoś, no okej. Okay. Ale tutaj, kochani, to jest coś, co się dzieje w bardzo wielu rodzinach, na przykład wtedy, kiedy się małżeństwa rozpadają, kiedy są rozwody i tak dalej. Czasem to robi mama, czasem to robi tata, nie? Ja tysiące razy słyszałem takie historie, gdzie na przykład, nie wiem, pokłóceni rodzice biorą dziecko jako kogoś, kto ma im pomóc przeciwstawić się współmałżonkowi, nie? Gdzie tata wykorzystuje córkę po to, żeby ją nastawić przeciwko mamie, po to, żeby wygrać coś z mamą, albo kiedy mama bierze córkę po to, żeby coś wygrać z tatą, nie? Kochani, jeżeli jesteście rodzicami, albo kiedyś będziecie rodzicami, wara od waszych dzieci. Przepraszam, że mówię takim bardzo brzydkim zdaniem, kochani, ale w takim sensie nie wykorzystujcie waszych dzieci do waszych problemów. Oczywiście byłoby najfajniej, gdybyście tych problemów nie mieli, gdyby wasze małżeństwa były dobre, nie? No ja wiem, to się wszystko oczywiście łatwo mówi, ale jeżeli już nawet, jeżeli się już coś po prostu sypie, coś się psuje, to jako pierwsze sobie postawcie w głowie, nie wykorzystuję mojego dziecka do tego. Kochani, to się dzieje ciągle. To właśnie potem sprawia, że w dziecku się robi serce z lodu, nie? Tutaj się wydarzył jakiś cud. Cud w postaci Maxa. Cud o imieniu Max, który chuchał, chuchał i wychuchał. Cierpliwego chłopaka, jak się wydaje, dojrzałego chłopaka, to w ogóle naprawdę ewenement, który po prostu swoją miłością, wiernością, wytrwałością, przyjęciem, też pewnie stąd, że pochodził z tej dobrej rodziny, był w taki sposób ukształtowany, potrafił ogrzać, nie, to serce naszej Florki. I super, że tak się w ogóle stało, że tak wyszło. Kochani, dla mnie ta jedna myśl dzisiaj chciałbym wam wyciągnąć. Wiem, że to jest wiele oczywiście, jeżeli chcecie coś innego sobie wyciągnąć z tej opowieści, to jasne, bo tutaj jest sporo rzeczy. Ale ta jedna dla mnie, bo tej chyba jeszcze żeśmy w podcaście nie wyciągali. Kochani, proszę, nie posługujcie się swoimi dziećmi. Nie róbcie z waszych dzieci dorosłych. Nie róbcie z waszych dzieci waszych wybawicieli, waszych podpór. Nie. Dziecko nie może być postawione w takiej roli, bo przestaje dorastać, przestaje się wychowywać. To tak samo jest, kiedy jest bardzo dużo dzieci i na przykład, nie wiem, wtedy się starsze dzieci wkłada w taką opiekę nad młodszymi. Oczywiście to, że w ogóle trzeba to robić, to jasne, że one mają brać udział. Tego co innego, kiedy nagle, nie wiem, najstarsze dziecko de facto staje się rodzicem swojego młodszego rodzeństwa, bo widzi, że rodzice odpuścili, nie? To jest też, kochani, straszna krzywda. Dziecko ma być dzieckiem. Nastolatek ma być nastolatkiem. Młodzieniec, czy też jakaś młoda dziewczyna ma być młodą dziewczyną i młodzieńcem. Studentka ma być studentką, a nie rodzicem, opiekunem, powiernikiem, psychologiem, psychiatrą i tak dalej. Kochani, pomyślcie, szczególnie jeżeli macie dzieci, czy tego gdzieś nie robicie, czy w taki sposób nie stawiacie w bardzo niekomfortowej sytuacji swojego własnego dziecka. Bo wiem, samym wam jeszcze ciężko, bo sobie z czymś nie radzicie i tak dalej. Nie wolno, kochani, tego robić. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Florentyno, bardzo się za was modlę, za ciebie i za Maxa. Mam nadzieję, że w tej miłości, w tym chuchaniu będziecie się rozwijać coraz bardziej. I bardzo dziękuję za tą waszą naprawdę piękną i taką dobrą historię. Mimo, że trudną, to taką dobrą historię. Myślę, że są nam takie również potrzebne. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia pewnie za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem.